Dobry wieczór Państwu, z tej strony Georgina Grybosz, czyli Literacka Kawka, jak zawsze z Krakowa, nieodmiennie z lokacji przystołowej przy stole kuchennym. Dzisiaj będzie bardzo wyjątkowo, ale o tym za chwilę. Zaczniemy od bardzo sympatycznej i niezwykle ciekawej akcji czytelniczej, okołoksiążkowej, która wydarzy się już 20 września w Polsce. Dlatego, że wiele księgarni kameralnych, które są zaangażowane w akcję, organizują Noc Księgarni. Noc, która pozwoli wejść między regały zainteresowanym czytelnikom. Miejmy nadzieję, że będzie fantastycznie, będzie owocnie. Program jest niezwykle ciekawy, harmonogramy napięte. Księgarze, księgarki, PR-owcy wszyscy stanęli na głowie, żeby przygotować dla Państwa fantastyczny wieczór, fantastyczną noc. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, zwłaszcza do księgarni Charakter przy ulicy Tarłowskiej w Krakowie, z którą jestem bardzo zaprzyjaźniona i mam z nią jak najcieplejsze wspomnienia, myśli, mam nadzieję również równie ciepłą przyszłość. Natomiast co tam się będzie działo? Będzie czytanie Prusta, nowego przekładu, którego autorką jest Krystyna Rodowska. Od 18.30 nowy przekład W poszukiwaniu straconego czasu będzie czytany przez różnych gości, którzy pojawią się w przestrzeni księgarni. Zobaczymy, jak będzie. Czy to będzie faktycznie czytelniczy trans i wszyscy zostaną powaleni, czy może będą jakieś przerwy. Wszystko okaże się już w najbliższy piątek, 20 września. Chciałam Państwu przeczytać pewne słowo wstępu, które napisała właśnie nowa tłumaczka, autorka przekładu Krystyna Rodowska, która również będzie obecna w trakcie tej czytelniczej nocy. Du côté de Chesson, pierwsza ukończona powieść Marcela Prusta, ukazała się we Francji tuż przed wybuchem I wojny światowej, zaś jej przekład na język polski 2 lata przed wybuchem II. Autorem tłumaczenia był Tadeusz Boy-Żeleński, niekwestionowany autorytet w dziedzinie przekładów literatury francuskiej. Dla co najmniej 2 lub 3 pokoleń czytelników polskich, nieznających języka oryginału, był przez wiele lat, aż do dzisiaj, jedynym i niezastąpionym mediatorem wprowadzającym ich w świat niepowtarzalnej prozy Prusta, którą tłumacz chciał przerobić w polszczyźnie na normalną. W zapisie powieść. Tymczasem w stronę Swana i cały 7-tomowy cykl W poszukiwaniu utraconego czasu, zwany powieścią, należy do gatunku utworów prozatorskich, żywiących się różnymi językami. Eseju i poezji, filozofii i krytyki społecznej, bezlitosnej analizy ludzkich charakterów i religii piękna, zaszyfrowanego w malarstwie, literaturze i muzyce. Czy lektura Prusta, jednego z największych pisarzy XX wieku, może przekazać nam dzisiaj coś ważnego? W czasach zdominowanych przez konsumpcjonizm, zorientowanych na karierę, stanowiących na operatywność w działaniu, zżeranych przez podziały ideologiczne i polityczną nowomowę? Otóż w najbardziej ponurych czasach stalinowskiego terroru, w obozie dla polskich oficerów w Gryjazowcu, malarz i pisarz Józef Czapski wygłaszał dla swych współbraci w poniewierce wygłaszane po francusku prelekcje o Pruście, cytując im z pamięci fragmenty poszukiwania. Zatytułował je Prust przeciwko poniżeniu. Chciał wzmocnić w swych towarzyszach ducha oporu i utrzymać ich, wbrew wszystkiemu, w formie intelektualnej. Pamięć o koncertach na salonach przeciwko więziennej pryczy. Na zasadzie kontrastu z dookolną rzeczywistością ten wielowymiarowy francuski pisarz uczy także i nas dostrzegać walor cierpliwości, spowolnienie w działaniu na rzecz uważności w patrzeniu, ukazuje jak delektować się zmysłową stroną świata i jak odczytywać jego znaki zapisane w naturze i w sztuce. Dlaczego nowy przekład? Każde pokolenie odbiorców wielkiej literatury ma prawo do odczytywania, interpretowania jej na nowo. Dzieło wybitnego pisarza ma prawo uzyskać drugie i kolejne życie. Tak pięknie o nowym tłumaczeniu i nowym przekładzie napisała Krystyna Rodowska. Bardzo Państwa zapraszam. Jednym z czytaczy podczas tej nocy będzie redaktor Paweł Szczepanik. Tak, tak, mój narzeczony, pewnie, że się trochę pochwalę, który w swojej wspaniałości i dobrotliwości i zmiękczonego serca przeze mnie przeczyta dzisiaj książkę, o której ja później opowiem. Książkę, której mam przyjemność patronować, dla której jestem autorką blerba, z którego jestem ogromnie, ogromnie dumna. Tak samo jak z możliwości dołożenia małej cegiełki w promocji zarówno autora, czyli Grzegorza Uzdańskiego, jak i jego książki, zaraz będzie po wszystkim. I fragment tej książki, dzięki uprzejmości autora, przeczyta teraz Paweł Szczepanik.
Próbujesz czytać Iwaszkiewicza, próbujesz słuchać radia. Nie idzie ci. Iwaszkiewicz cię nuży, a radio przeskakuje i żadna częstotliwość nie chce się nastawić tak, żeby nie było trzasków i przebitek z innego programu. Próbujesz czytać ten bzdurny fakt, kto kogo znowu pozabijał i jaki polityk co ukradł, ale też jakoś nie masz ochoty, odkładasz go na później, wolisz radio. Chciałabyś kogoś zawołać, żeby ci zalał herbatkę, ale nikogo nie ma. Zaraz zaśniesz na siedząco. Kiedyś nigdy nie spałaś w dzień, nawet na łóżku, a teraz zasypiasz codziennie. Udało ci się znaleźć stację, która gra w miarę czysto. Dyskutują o jakimś muzyku. Był agentem sowieckim, mówią, ale świetny dyrygent. Czy już nikt nie mówi radzieckim? Wszyscy tylko sowiecki i sowiecki. Myślisz, jakaś nowa moda. Jeden profesor dowodzi, że działalność szpiegowska nie została poparta dowodami. Ale mocne poszlaki są, odpowiada drugi. Co do muzycznej klasy nie ma się jednak co spierać. No dobrze, że przynajmniej się z tym zgadzają, myślisz. Teraz każdemu coś wyciągną. Czy geniusz może być złym człowiekiem, zastanawia się redaktor. No, jak szybko mu poszło, myślisz. Nie wiadomo nawet, czy szpieg, a ten już od złych ludzi wyzywa. A nawet szpieg nie musi być zły przecież. Ale lepiej uprościć, oczywiście. Ty próbowałaś nie upraszczać, o tyle, o ile się dało. W 10-minutowej rozmowie nie zawsze się dało, ale próbowałaś. Chociaż te 10 minut to mało, nigdy nie dostałaś takiej audycji, jaką byś chciała. Chyba najlepiej wspominasz nagrywanie materiałów dla wiadomości. Tylu ludzi się poznawało z każdej sfery. Znowu chce ci się siku. O Boże, myślisz. Wstydzisz się krzyczeć. W pokoju jest dzwonek przynajmniej, chociaż niektórym je odłączają. Baśce odłączyli, bo budziła się co kwadrans, nie pamiętała, gdzie jest i dzwoniła. Nie mogły przez nią spać na dyżurach. Dobrze, że z łóżka nie spadła dzięki barierkom. Nikt nie przechodzi. Wstydzisz się krzyczeć, ale nie ma wyjścia. Agata? Magda? Jest tam kto? Nikt nie odpowiada. Naprawdę ci się chce. Halo? Musisz chyba głośniej. Potem wszystkie mówią, że się drzesz. Jest tam kto? Agata? Nareszcie przyszła. Co się, Jadzia, stało? Do ubikacji musisz? Agata już wie, o co chodzi. Nie musisz mówić, wystarczy przytaknąć. Tylko razi cię ta ubikacja. Wolałabyś toaleta. Najgorsza była jedna, która mówiła do kibelka. Co za chamstwo, myślisz? Już tam jesteście. Agata bierze cię pod pachy. Raz, dwa, trzy. Teraz masz się mocno wybić z jednej nogi i rąk z jej pomocą. Jakie to przykre. Dobrze, że potem możecie zostawić. Myślisz, co by było, gdyby musieli ci założyć pampersy. Myślisz, że może wtedy byłabyś przynajmniej w takim stanie, że już by ci to nie przeszkadzało.
Usłyszeli państwo przed chwilą fragment książki Grzegorza Uzdańskiego Zaraz będzie po wszystkim. Jest to druga książka tego autora. Młodego, fantastycznego mężczyzny, który pokazał, że jego zmysł obserwacji bardzo prostych sytuacji życiowych, bardzo prostego świata i konstruowanie takich pozornie prostych historii doprowadził do perfekcji. Grzegorz Uzdański wprowadza nas w świat tak zwanej umieralni, czyli domu opieki dla osób, które są już stare. W naszym odczuciu schorowane, którym doskwierają różne dolegliwości, różne choroby, które próbują uporać się z odchodzącą młodością, z wigorem, który niektórzy jeszcze pamiętają. Bardzo chcą o niego walczyć, bardzo chcą pozostać w świecie, który pamiętają. I takim pomostem do tej pamięci jest rozpamiętywanie różnych historii. Uzdański pięknie pokazuje, jak ludzie zatracają się w swoich historiach, w ludziach, którzy są im najbliżsi, jak żyją elementami trochę cudzego życia, ale jednak żyją historiami ludzi, którzy są w ich najbliższym otoczeniu. Pensjonarką, o której dowiadujemy się najwięcej, która jest główną postacią tej książki, to Jadwiga. Jadwiga, która jest ogromną gadułą, która jest postacią walczącą o swoją godność w najprostszych, najbanalniejszych sytuacjach. To jest niezwykła obserwacja Uzdańskiego, który, jak się okazuje, kiedyś był wolontariuszem w tego typu przybytku, więc najpewniej do tej pory pamięta pewien rodzaj zapachów, niekoniecznie przyjemnych, pewien specyficzny wydźwięk słów, szmeru personelu, problemów, z którymi tam się mierzył, z którymi się stykał. Zapewne postać Tomka, czyli wolontariusza w miejscu opisywanym przez Uzdańskiego, jest osnuta wokół wspomnień lub anegdot, lub myśli, którymi Uzdański się raczył podczas pracy w umieralni. Do tej umieralni wracam, bo ona jest niezwykle istotna. Uzdański, mimo tego, że jak mniemam, nie chciał moralizować w tej książce, nie chciał snuć tutaj jakichś traktatów, które miały wskazać nam drogę, czy wskazać nam kierunek, w którym powinniśmy oceniać, bądź w ogóle nie oceniać osoby starsze. Natomiast bardzo trafnie spostrzega problemy, z którymi mierzą się zarówno osoby opiekujące się osobami starszymi, jak i same te postacie, lub też osoby, które są pomiędzy. Tomek, jako jedna z tych postaci, jest osobą, która mierzy się ze swoimi problemami, problemami, które też zna starsze pokolenie, czyli problemem miłosnym. Jego głównym problemem, głównym elementem, który rozpatruje, jest nieudany, dopiero co zakończony związek, odwołania do niewybrednych komentarzy na czyimś wallu, zastanawianiu się, czy SMS, na który czeka, nadejdzie, co będzie jego treścią, to go rozprasza, to sprawia, że nie do końca jest w stanie poświęcić się swojemu zadaniu, które ma do wykonania w umieralni. I też między innymi jest siłą rzeczy obserwatorem tego, co się dzieje. Nie wie, czy wykonywać polecenia przemęczonego personelu, czy starać się być oparciem, ostoją, towarzystwem dla ludzi skazanych na przebywanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, praktycznie do końca swoich dni właśnie w domu opieki. Prowadzi z Jadwigą różne rozmowy, czasem bardziej zaintrygowany, czasem mniej, a Jadwiga opowiada. Ta nasza Jadwiga, która wstydzi się właśnie tego, że musi kogoś zawołać, żeby zaprowadził ją do ubikacji. Ta Jadwiga, która myśli o swojej córce, która jest już bardzo daleko, która nie odwiedza jej na cotygodniowych, niedzielnych obiadach, nie wpada do niej z wizytą w tygodniu, nie przyprowadza wnuków. Jadwiga, która kiedyś miała różne życiowe perturbacje, która wspomina o zdradzie, która dalej próbuje się z nią uporać, ale która przede wszystkim walczy z bólem i z tym, co dzieje się teraz. Ze zgubionym swetrem, z papierosem, którego chce zapalić, ale ktoś próbuje wysępić kolejnego i kolejnego, z miejscem, które jest dla niej obrzydliwe, z brakiem estetyki, ze zderzeniem z fizjologią, o której być może wolałaby zapomnieć w takim, a nie innym wydaniu. Jest też personel i historia Agaty, która próbuje w jakikolwiek sposób nie ulec wynaturzeniu, która nadal chce mieć siłę i energię, żeby w tym miejscu pracować, ale jak nieraz wspomina i podkreśla, praca w takim miejscu to czysty masochizm. Czy ludzie są w ogóle przygotowani na to, żeby w taki sposób funkcjonować? czy są w stanie patrzeć zarówno na śmierć, jak i na zapomnienie, jak i na brak myśli, na ludzkie tragedie, wysłuchiwać z uśmiechem na twarzy codziennie, czasem dokładnie tej samej historii, równocześnie dostawać za to żenująco niskie pieniądze, a jako pracownik służby zdrowia, opieki zdrowotnej, wiem, o czym mówię i wiem, jak trudna jest praca salowych pielęgniarek, zawodów, które niestety nadal nie są odpowiednio doceniane w naszym kraju, a szkoda. To jest taki rodzaj ballady. Ballady, której ton, której muzykę tworzą ludzkie myśli. Ja porównałam troszkę sposób pisania, przedstawiania myśli Uzdańskiego do Bawołka, który jest dla mnie niekwestionowanym mistrzem pokazywania tej gonitwy myśli, którą tworzymy w głowie. Ten tętent, który się pojawia, którego my nie jesteśmy w stanie opanować. Urywki, czasami tylko słowa, które są dla nas ważne, które są dla nas jakimś rodzajem klucza. W bardzo podobny sposób ta płynność, ta melodia pojawia się u Uzdańskiego, co tylko jest świadectwem tego, jak pięknie potrafi wyobrazić sobie, co w głowie drugiego człowieka może się dziać. Nawet tak skrajnie różnego od niego, bo to nadal jest młody mężczyzna właśnie w kwiecie wieku, a opisuje sprawy nadal dla niego bardzo odległe. Wspomniałam też w recenzji tej książki, że miałam taki moment wspomnień o Sorgę Zielińskiej, która też pięknie poprowadziła tam postać Adeli. Również dziwiłam się, jak kobieta w moim wieku może wyobrażać sobie pewien rodzaj niepokoju i próby pogodzenia się z sytuacją i próby wywalczenia nadal własnej godności w momencie, kiedy zapomina się o tym, kim się było. Bardzo polecam również sięgnąć po Sorgę. Myślę, że znajdziecie jakieś wspólne elementy tej opowieści o starszych ludziach bez cukierkowania, bez lukru, z bardzo prostym przesłaniem, bardzo prostym spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość. Na rzeczywistość, na którą niestety nadal nie chcemy patrzeć. Na pewno nie chcemy patrzeć w jej kierunku i wydaje nam się, że nadal jesteśmy nieśmiertelni. Otóż muszę Państwa rozczarować, również siebie samą, nie jesteśmy i musimy być na to przygotowani. Uzdański dokonał rzeczy fantastycznej. Napisał powieść, która, uwaga, ryje beret, a równocześnie jest przepiękna, prosta, zwyczajna i która zostawia trwały ślad w czytelniku. A równocześnie gwarantuję, że Państwa nie zmęczy i najpewniej przeczytacie ją być może maksymalnie w 3 godziny. Serdecznie Państwu polecam. Grzegorz Uzdański, Zaraz będzie po wszystkim, wydawnictwo WAB. I na tym dzisiaj skończymy. Życzę Państwu udanego tygodnia i do usłyszenia niebawem.